Okej. Wyobraźmy sobie przez chwilę taką gigantyczną, wielonarodową imprezę integracyjną w jakiejś potężnej korporacji.
Mhm. Brzmi jak spore wyzwanie logistyczne.
O tak, totalny koszmar. Bo wyobraźmy sobie, że każdy dział funkcjonuje w zupełnie innej rzeczywistości. Jedni są na radykalnej diecie wegańskiej, inni to zdeklarowani mięsożercy, a jeszcze inni, no wiesz, jedzą wyłącznie w wyznaczonych oknach czasowych.
Czyli klasyczny problem z cateringiem.
Dokładnie. Ale do tego dochodzi totalny chaos organizacyjny, bo każda z tych grup posługuje się kompletnie innym kalendarzem świąt i dni wolnych od pracy. Próba zorganizowania czegokolwiek wspólnie to po prostu dramat.
Jasne. Wyobrażam sobie te maile od działu HR.
No właśnie. A teraz podnieśmy stawkę tej gry. Wyobraźmy sobie, że to wszystko nie jest kwestią biurowych preferencji dietetycznych czy jakich tam ustaleń w zespole, ale sprawą absolutnie ostateczną, wieczną.
O, czyli wchodzimy na wyższy poziom.
Tak, bo każdy uczestnik tego spotkania jest święcie przekonany, że to sam Bóg wymaga od niego przestrzegania właśnie takiego, a nie innego menu i grafiku.
No to mamy gotowy scenariusz na wybuchową mieszankę. W takiej sytuacji zderzenie kultur jest wręcz nieuniknione. Zamiast szukać jakiejś płaszczyzny porozumienia, każdy czuje wewnętrzny obowiązek, żeby, no wiesz, uważnie i bardzo krytycznie patrzeć na to, co sąsiad kładzie na swoim talerzu.
Właśnie. Znika jakakolwiek relacja, a zostaje czysta inwigilacja.
Dokładnie tak. Z jednej strony momentalnie rodzi się poczucie wyższej wartości u tych rygorystycznych, a z drugiej głębokie poczucie bycia nieustannie osądzanym u tych drugich.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo ten korporacyjny koszmar to wcale nie jest wymysł współczesności. To brutalna rzeczywistość, z którą musieli mierzyć się ludzie w starożytnym Rzymie.
Zdecydowanie.
Przekopujemy się w dzisiejszej wynikliwej analizie przez fascynujące materiały 14 wykładu doktora Craiga Kinnera, który analizuje kluczowe fragmenty listu do Rzymian z rozdziału 14 i 15.
I to jest niesamowite, jak bardzo te starożytne teksty potrafią być dzisiaj aktualne.
Prawda. Naszą misją na dziś jest wydobycie uniwersalnych wniosków z tego, wydawałoby się, zakurzonego tekstu. Bo okazuje się, że te starożytne debaty o jedzeniu i kalendarzach to nic innego jak niesamowicie aktualny poradnik.
Poradnik przetrwania, można by powiedzieć.
O właśnie. Poradnik o tym, jak radzić sobie z różnicami kulturowymi, jak funkcjonować w spolaryzowanym świecie i, no po prostu, jak nie zwariować od nadmiaru konfliktów.
Mhm. Trzeba od razu nakreślić tło, bo to jest absolutnie kluczowe dla zrozumienia skali problemu. Pierwsza połowa listu do Rzymian to monumentalna, bardzo ciężka teologia.
Taka teoria przez wielkie T.
Dokładnie. Ale fragmenty, o których dzisiaj rozmawiamy, to brutalne zderzenie tej teorii z codzienną praktyką. Paweł, który przebywał wtedy w Koryncie, musiał napisać taki instruktaż dla społeczności w Rzymie. A ta społeczność przypominała, no wiesz, tygiel bez zaworu bezpieczeństwa.
Czyli gotowało się tam nieźle. Z kogo się ta społeczność składała?
Mieliśmy tam żydowskich wyznawców, których tożsamość opierała się na rygorystycznym prawie koszernym, a obok nich chrześcijan wywodzących się z pogaństwa, którzy nie mieli takich kulturowych szamulców. Oni po prostu jedli wszystko.
O rany, no to jak wymagać od kogoś miłości do bliźniego, skoro ten bliźni swoimi codziennymi nawykami łamie twoje najświętsze zasady? Przecież to wchodzi w krew!
I tu właśnie jesteśmy w samym środku punktu zapalnego. Ludzie otwarcie ze sobą walczą. Ci, trzymający się koszerności, patrzą z przerażeniem na resztę, a ci wolni od nakazów, no wiesz, objadają się bez skrępowania.
I nagle Paweł rzuca im zasadę, która ma to po prostu przeciąć. Pisze, że jedzący nie mogą z pogardą patrzeć na powstrzymujących się, a ci powstrzymujący się nie mogą osądzać tych, którzy jedzą.
Brzmi bardzo prosto, prawda?
Brzmi prosto, wręcz banalnie, ale z materiałów Kennera jasno wynika, że Paweł musiał użyć tu bardzo specyficznego argumentu kulturowego. Inaczej by to do Rzymian w ogóle nie dotarło.
Zgadza się. Użył argumentu, który dla każdego mieszkańca Imperium Rzymskiego był boleśnie czytelny. Odwołał się do struktury rzymskiego domostwa i statusu sług.
To znaczy, jak to dokładnie wyglądało w języku greckim, w którym pisał?
Zastosował greckie słowo oiketes. To nie oznaczało takiego zwykłego niewolnika zagonionego do prac polowych, od tego było słowo dulos.
Mhm. Czyli ten oiketes miał inną pozycję.
zdecydowanie wyższą. Oiketes to był zaufany sługa domowy. On podlegał bezpośrednio gospodarzowi, był niemal jak członek rodziny. I Paweł przypomina, nikt z zewnątrz nie ma prawa oceniać sługi innego pana.
Okej, czyli skoro każdy z tych wierzących jest sługą w domu Boga, to Bóg jest ich jedynym bezpośrednim zwierzchnikiem.
Dokładnie tak. Wszelkie oceny będą wydawane przed boskim Bema. To było specjalne rzymskie podium sędziowskie, z którego urzędnicy ogłaszali wiążące wyroki.
Czyli próba wydawania wyroków przy stole to nic innego jak taki, no, zamach na autorytet sędziego. Ale wiesz, muszę tu rzucić pewne wyzwanie do tego, bo brzmi to świetnie w teorii, ale w praktyce wydaje mi się to totalną abstrakcją.
Dlaczego?
Czy ludzka natura nie jest po prostu zaprogramowana na szybkie ocenianie? Zwłaszcza w sprawach, które uznajemy za fundamentalne dla naszego życia. To ocenianie Bożego sługi przypomina mi taką sytuację. Jesteśmy gośćmi na bardzo eleganckiej, proszonej kolacji.
Mm-hmm.
U kogoś bardzo ważnego. I nagle na głos zaczynamy instruować i krytykować jego osobistego szefa kuchni. Przecież to jest totalne, bezczelne przekroczenie swoich uprawnień. Jak Paweł mógł oczekiwać, że oni po prostu wyłączą ten naturalny instynkt?
To świetne porównanie. I masz rację. Ten mechanizm psychologiczny, który zmusza nas do kategoryzowania innych, jest bardzo silny. Wynika z naszej potrzeby kontroli i redukcji lęku.
No właśnie, boimy się tego, czego nie rozumiemy.
Dokładnie. Kiedy ktoś zachowuje się inaczej, niż dyktują to nasze twarde zasady, budzi to w nas potężny dysonans poznawczy. Ocenienie tej osoby jako, powiedzmy, gorszej albo grzesznej jest najszybszym sposobem na uspokojenie własnego umysłu.
Żeby poczuć, że my mamy rację, a oni się mylą?
Tak. I Paweł to doskonale rozumiał. Dlatego on nie apeluje po prostu o bycie miłym. On uderza w sam fundament ludzkiej pychy.
W jaki sposób?
Zmusza ich do radykalnej pokory. Do uznania, że ich własny, ograniczony horyzont myślowy wcale nie stanowi tronu sędziowskiego całego wszechświata. Z psychologicznego punktu widzenia to jest zaproszenie do oddania kontroli.
Co zawsze jest niesamowicie bolesne.
Bolesne, owszem, ale absolutnie niezbędne dla funkcjonowania zróżnicowanej grupy.
Jasne, rozumiem. Wiesz, walka o to, co wolno położyć na stole, to tak naprawdę walka o wyznaczanie granic. A tam, gdzie ustalamy zasady dotyczące jakiejś wspólnej przestrzeni, momentalnie pojawia się chęć kontrolowania czasu. I tu płynnie wpadamy w wojny kalendarzowe.
Temat równie gorący, co jedzenie.
Prawda. Rzym był przecież pod tym względem jakimś logistycznym labiryntem, z tego co czytałam.
Całkowitym labiryntem. Wystarczy spojrzeć na zderzenie dwóch dominujących systemów w tamtym czasie.
Opowiadaj.
Z jednej strony mamy uświęcony, zupełnie nienaruszalny żydowski cykl siedmiodniowy z szabatem na końcu.
Klasyczny tydzień.
Tak, ale z drugiej strony mamy rzymskie dni targowe, tak zwane nundajne. I one wyznaczały rytm życia handlowego, który był 8- albo 9-dniowy.
8 lub 9 dni? Przecież to się musiało totalnie rozjeżdżać.
I rozjeżdżało się bez przerwy. Te dwa kalendarze nieustannie się ze sobą mijały. Wyobraź sobie pracodawcę i pracownika, którzy żyją w zupełnie innym rytmie tygodnia. Tworzyło to gigantyczne bariery ekonomiczne i społeczne.
I tu robi się naprawdę ciekawie, bo dr Kinner w swoich wykładach dzieli się taką osobistą historią, która wręcz genialnie obrazuje fizjologiczną potrzebę odpoczynku, niezależnie od tych kalendarzy.
Aha, z czasów jego studiów.
Tak, z czasów, gdy był zapracowanym doktorantem. Żył w przekonaniu, że absolutnie nie stać go na luksus odpoczynku. Uważał, że każda, ale to każda godzina w tygodniu musi być produktywna.
Skąd my to znamy, prawda? Współczesna kultura pracy.
Dokładnie. Aż w końcu, zainspirowany pewnymi badaniami, postanowił rygorystycznie, i to tak w 100%, przez pełne 24 godziny w tygodniu odcinać się od jakiejkolwiek pracy. Nazwał to zjawiskiem wyłącznika prądu.
Circuit breaker. Bardzo trafne.
Prawda. I okazało się, że zamiast przenosić ogromny, wciąż nawarstwiający się stres z jednego tygodnia na kolejny, ten jeden dzień przerwy robił mu twardy reset psychiki. Chronił go przed całkowitym przepaleniem. Badania zresztą sugerują jasno, takie przerwy wydłużają życie.
Bo układ nerwowy nie znosi próżni i ciągłej stymulacji.
No właśnie. ten cały wyłącznik prądu to przecież dokładnie ten sam mechanizm, co restartowanie zawieszonego smartfona. Wszyscy wiemy, że elektronika co chwilę potrzebuje resetu, żeby działać płynnie, ale z jakiegoś powodu notorycznie odmawiamy tego samego własnemu mózgowi.
Z neurobiologicznego punktu widzenia ten 24-godzinny wyłącznik pozwala organizmowi wyjść z trybu ciągłej walki i ucieczki. Bez tego kortyzol i dopamina wpadają w błędne koło. Ale wiesz, co jest w tym fascynujące w kontekście rozważań Pawła?
Co takiego?
Rodzi się tu pewien bardzo pragmatyczny dylemat.
Właśnie o to chciałam zapytać. Zastanawia mnie to, czy dla Pawła naprawdę nie miało absolutnie żadnego znaczenia, jaki to był konkretnie dzień tygodnia. Pomyślmy o tych wszystkich rzymskich pracownikach najemnych, czy niewolnikach. Przecież oni w ogóle nie mieli kontroli nad własnym grafikiem.
Byli całkowicie zależni od swoich panów.
No właśnie. Czy więc znoszenie presji wokół konkretnego, wyznaczonego dnia nie było po prostu czystym, zimnym pragmatyzmem ze strony Pawła, żeby nie narzucać im zasady, której z definicji nie mogliby spełnić?
Ten pragmatyzm odgrywał kolosalną rolę, to prawda. Wymaganie od rzymskiego sługi, żeby nagle z dnia na dzień przestał pracować w rzymski dzień roboczy, groziło surowymi karami, a nawet śmiercią.
Czyli to była kwestia bezpieczeństwa.
Tak, ale redukowanie argumentacji Pawła tylko do logistyki byłoby ogromnym błędem. On przesuwa akcent w zupełnie inne miejsce. Uczy, że to nie astronomiczny układ planet, ani nie mechaniczne odhaczenie konkretnej daty w kalendarzu uświęca ten czas.
To co w takim nawie?
Intencja. Kluczowa jest intencja, z jaką ten czas jest przeżywany. Chodziło o to, by każdą aktywność dedykować Bogu. I to było niesamowicie wyzwalające dla tych ludzi.
Bo przenosiło wagę z zewnętrznych rytuałów do wewnątrz.
Dokładnie. Przenosiło punkt ciężkości z rygoryzmu na wewnętrzną postawę serca, która mogła funkcjonować całkowicie niezależnie od tego, czy akurat był to wtorek czy sobota.
Niesamowite. Ale wiesz, odzyskanie kontroli nad własnym czasem, ten osobisty odpoczynek, to jedno. Sytuacja diametralnie się zmienia, a cała ta układanka zaczyna się walić w momencie, gdy ta moja osobista wolność aktywnie rani sumienie drugiej osoby.
Wchodzimy na bardzo niestabilny grunt. Pojęcie zgorszenia.
Tak. Paweł rzuca tam bardzo mocne stwierdzenie. Pisze, że zrezygnowałby z jedzenia mięsa i picia wina, byle tylko nie doprowadzić kogoś do upadku w wierze.
I żeby w pełni pojąć radykalizm tej deklaracji, trzeba zrozumieć ówczesne realie, zwłaszcza jeśli chodzi o alkohol.
No właśnie. Jak to wyglądało? Pili dużo wina przy posiłkach?
Pili powszechnie, ale wino w starożytności było rozwadniane. I to solidnie.
W jakim sensie? Pół na pół?
Zazwyczaj to były dwie lub nawet trzy części wody na jedną część wina. Żeby się upić takim trunkiem, trzeba było wypić naprawdę ogromne ilości płynu w krótkim czasie.
Czekaj, czyli to w ogóle nie przypominało naszych współczesnych problemów alkoholowych?
Zupełnie nie. Doktor Kejner świetnie to kontrastuje z sytuacją w XIX i XX wieku w Europie i Ameryce. Wtedy eksplozja technik destylacji i dostępność tanich, wysokoprocentowych alkoholi doprowadziła do tragedii całych społeczności.
I to z kolei zrodziło te potężne ruchy abstynenckie, prawda?
Dokładnie. Ale w czasach Pawła w Rzymie problem z mięsem i winem nie leżał w procentach alkoholu ani w jakichś dietetycznych zaleceniach.
To w czym?
Z pochodzeniu tego jedzenia. Mięso i wino często pochodziły z pogańskich świątyń, były składane w ofiarę, niosły ze sobą ogromny ładunek religijny.
I tu pojawia się to kluczowe pytanie o granice ustępstw, bo Kejner przywołuje takie dwie anegdoty o obrażaniu czy zgorszeniu, które dają mocno do myślenia. Pierwsza jest o jego żonie Nadine, która pochodzi z Konga.
Tak, pamiętam tę historię z Francji.
Będąc z wizytą u gospodarzy we Francji, Nadine dostała na stół surowe, żywe, wręcz wierzgające ostrygi. I po prostu odmówiła z jedzenia czegoś, co rusza się na talerzu. Oczywiście francuscy gospodarze mogli się poczuć urażeni jej zachowaniem, ale bądźmy szczerzy, to zgrzytnięło, ale przecież nie zniszczyło ich wiary.
Zdecydowanie nie. To był co najwyżej dyskomfort kulturowy.
No właśnie. A z drugiej strony Kinner opowiada o radykalnych grupach z czasów współczesnych, które paliły płyty z chrześcijańską muzyką rozrywkową.
O, to był mocny przykład.
zapaliły je, wierząc, że ten nowoczesny rytm jest zły, a z gęstego dymu spalącego się plastiku rzekomo wylatują demony. Co zresztą Kinner ironicznie skwitował, że to chyba ten toksyczny dym wywołał u nich halucynacje.
Bardzo trafna uwaga.
Ale wiesz, ja tu rzucę wyzwanie. Gdzie u licha leży granica? Jak odróżnić sytuację, w której musimy ustąpić i schować własną wolność do kieszeni, by chronić czyjąś autentyczną wiarę, od sytuacji, w której po prostu, no wiesz, ulegamy czyjejś całkowicie bezpodstawnej paranoi i przesądom?
Różnica między faktycznym zgorszeniem a zwykłym niezadowoleniem czy dyskomfortem jest tutaj fundamentalna. Padeł w żadnym razie nie nakazuje nam organizować sobie życia tak, by nikt wokół nigdy nie poczuł się urażony. To byłaby jakaś paraliżująca utopia.
Więc czym jest to biblijne zgorszenie?
Zgorszenie w tym surowym, biblijnym sensie, oznaczające dosłownie kamień potknięcia, ma miejsce wtedy, kiedy twoje ostentacyjne korzystanie z wolności prowokuje kogoś o delikatniejszym sumieniu do złamania własnych zasad, zrobienia czegoś, co on uważa za grzech.
Aha, czyli zmuszamy go do działania wbrew sobie.
Wyobraź sobie, że pijesz to wino z pogańskiej świątyni na oczach kogoś, dla którego ten kieliszek to powrót do starych, niszczących demonów pogaństwa. I ta osoba, czując twoją presję, w końcu pije razem z tobą, mimo że w sercu uważa to za wielki grzech.
Czyli psujemy jej wewnętrzny kompas moralny.
Dokładnie. Ale z drugiej strony dbanie o sumienie brata wcale nie oznacza poddawania się każdej teorii spiskowej, jak w przypadku tych płyt CD. Jeśli czyjeś lęki są kompletnie odklejone od rzeczywistości, no to ustępowanie pod ich dyktando byłoby rezygnacją z racjonalności.
Niezwykle wyczerpujące musi być takie, wiesz, codzienne lawirowanie, ciągłe mapowanie w głowie tego mogę urazić, a ten po prostu ma dzisiaj zły dzień. I chyba dlatego Paweł nagle dokonuje ostrego zwrotu akcji. Gwałtownie zmienia perspektywę z tego mikrozarządzania, co jest na talerzu, na absolutne makro.
Tak, ucieka z poziomu detali.
Podnosi głowę i pisze w 14 rozdziale, że Królestwo Boże to nie jest kwestia jedzenia i picia, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Pokój ma tu przecież twardy wymiar relacyjny. Chodzi o zakończenie tych wiecznych podziałów między Żydami a poganami, prawda?
Prawda. A radość miała z kolei bardzo głęboki wymiar emocjonalny, taki zakorzeniony już w tradycji psalmów, gdzie często wyrażano ją niezwykle ekspresyjnie.
Nawet tańcem.
Właśnie. I to jest ten moment, którym Paweł podnosi dyskusję na znacznie wyższy poziom. Zresztą to doskonale korespondowało z poglądami starożytnych filozofów.
O, jak oni na to patrzeli?
W świecie starożytnym powszechnie akceptowano, że cały ten gąszcz praw, mikrozarządzania i zakazów jest stworzony dla ludzi, którzy muszą być siłą trzymani w ryzach. Ale człowiek, który posiadał prawdziwą cnotę, a dla Pawła jest to człowiek poddany Duchowi Świętemu, on w naturalny sposób wypełnia to prawo. Nie potrzebuje już drobiazgowego zarządzania.
Rozumiem. Więc co to wszystko w zasadzie oznacza dla nas? Te kłótnie o jedzenie, dni targowe, diety. To przypomina mi spór o to, czy użyć czcionki w rozmiarze 11 czy 12 w raporcie, podczas gdy cały nasz projekt ma zmienić świat. Gubimy cel z oczu. Zapytam więc prosto z mostu, czy w takim razie zasady nie mają żadnego znaczenia i liczą się tylko te, wiesz, pozytywne wibracje i dobre chęci?
Nie, Paweł w żadnym razie nie proponuje tu jakiejś anarchii opartej na emocjach. On precyzuje, że to życie poddane duchowi produkuje bardzo konkretne owoce, dobre czyny, realne działania miłości. I one same w sobie z nadwyżką spełniają to, czego domagałaby się litera prawa.
Okej, ale jeśli ostatecznym celem jest ten cały pokój i radość, to pojawia się potężne pytanie, w jaki sposób pierwsi chrześcijanie mieli to osiągnąć w praktyce? Przecież oni się różnili dosłownie we wszystkim, jak mieli się nawzajem nie pozabijać?
Odpowiedzią, i to kluczową, jest naśladowanie ostatecznego wzoru. W 15 rozdziale Paweł rzuca koncepcję budowania drugiego człowieka, stojącą w ostrej opozycji do burzenia. To zresztą obraz znany już z Księgi Jeremiasza.
I kto jest tym ostatecznym wzorem?
Zgadnij. Oczywiście Chrystus. Paweł podaje tu argument nie do zbicia. Jezus nie szukał własnej przyjemności. Cytuję tu psalm 69, klasyczny psalm cierpiącego sprawiedliwego. Zwraca uwagę, że Chrystus służył zarówno obrzeżanym ze względu na patriarchów, jak i otworzył drzwi poganom.
Kiner chyba zwracał szczególną uwagę na to, jak Paweł żongluje tu tekstami ze Starego Testamentu, prawda?
Tak, to jest istny majstersztyk retoryczny. Paweł bierze fragmenty z absolutnie każdej części Starego Testamentu, by udowodnić swój punkt.
Żeby nikt mu nie zarzucił, że wyrwał coś z kontekstu.
Dokładnie. Cytuję prawo, czyli Księgę Powtórzałego Prawa, bierze fragment z proroków, z Księgi Izajasza oraz sięga do pism, cytując króciutki psalm 117. Łączy to wszystko w jedną spójną całość, by pokazać, że planem Boga od samego początku, od zarania dziejów, było włączenie pogan w ramy tej obietnicy.
Czyli pisma zostały nam dane ku pouczeniu i pocieszeniu. I z tego wyłania się ten najważniejszy wniosek. Wezwanie do jedności to wcale nie jest wezwanie do całkowitej jednomyślności w sensie bycia klonami, prawda? Możemy mieć różnice i nadal wspólnie funkcjonować.
Dokładnie na tym polega siła tej społeczności.
Wiesz co, kojarzy mi się to z pracą nad chórem. Dążenie do jedności bez wymogu ujednolicania wszystkiego to wypisz, wymaluj dyrygowanie chórem. Przecież nie chodzi o to, by wszystkie głosy śpiewały w 100% tę samą nutę. To byłoby potwornie monotonne. Harmonia powstaje wprost z tych różnorodnych dźwięków, z basów i sopranów, które potrafią współpracować, a nie próbują zagłuszyć się nawzajem.
Piękna analogia.
Ale zastanawia mnie to, czy współczesnym ludziom, nam wszystkim, tak potwornie zmęczonym tą ciągłą walką plemienną w mediach społecznościowych, nie przynosi jakiejś przewrotnej ulgi fakt, że nawet wielki apostoł Paweł musiał twardo interweniować, bo ten wspaniały, wczesny kościół miał gigantyczne problemy z zaakceptowaniem inności?
Oczywiście, że to przynosi ulgę. To nam uświadamia, że ta tendencja do podziałów to nie jest wynalazek naszych czasów, ani wina internetu. To głęboko zakorzeniona ludzka natura, z którą każdy musi stoczyć walkę w sobie. Różnica polega na tym, jakie narzędzia wybieramy do radzenia sobie z tymi konfliktami.
Krótko mówiąc, zbierając te wszystkie nici w jedną całość, najwyższy czas przestać pełnić rolę inspektorów zaglądających do talerzy i kalendarzy innych ludzi. To po pierwsze.
Zdecydowanie.
Po drugie, warto jednak wdrożyć we własnym zwariowanym życiu ten wyłącznik prądo, czysto dla zdrowia psychicznego. A po trzecie, relacje i nasza miłość do bliźniego są zawsze ważniejsze niż kurczowe udowadnianie swojej racji w błahych kwestiach. Prawdziwa jedność wręcz potrzebuje różnorodności.
Pełna zgoda.
I na sam koniec chcieliśmy podrzucić coś do samodzielnego, dłuższego przemyślenia. Coś znacznie głębszego z tekstów źródłowych, co wcześniej nie padło w naszej rozmowie.
O jaki fragment chodzi?
Pod sam koniec 14 rozdziału, w wersecie 23, Paweł rzuca takie potężne zdanie. Wszystko, co nie wypływa z przekonania, to znaczy z wiary, jest grzechem. Zastanówmy się nad tym.
To bardzo wymagające zdanie.
Prawda. Jeśli wyobrazimy sobie, że jakieś nasze działanie jest technicznie rzecz biorąc w pełni poprawne i powszechnie akceptowane przez społeczeństwo, ale osoba, która je w danym momencie wykonuje, czuje w głębi serca taki, wiesz, zgrzyt, czuje, że postępuje źle.
Mhm.
To czy ten jej wewnętrzny konflikt sprawia, że to zjawisko staje się w oczach Boga grzechem? To rodzi niesamowicie trudne pytanie o ostateczny autorytet. Co jest tak naprawdę ważniejsze? Czy chłodne, obiektywne przestrzegania zewnętrznych zasad religijnych, czy może absolutna, bezkompromisowa szczerość i czystość własnego sumienia? Z tą myślą kończymy dzisiejszą analizę. Dzięki i do usłyszenia.